Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Teatr. Teatr to nasze lustro. Miejsce towarzyskich spotkań, czasami też miejsce wzruszeń, zaskoczeń, lekcji życia. Bywa jednak też miejscem nudy i rozczarowania. Ale nie tutaj i nie wtedy. Był to rok 1992. Teatr Nowy w Poznaniu. Kierował nim wówczas Eugeniusz Korin. Postanowił wystawić Króla Lira Williama Szekspira z Tadeuszem Łomnickim w roli tytułowej. Wielki tytuł i wielki aktor. Wiedział o teatrze wszystko, po prostu. Tyle, że wciąż nie przestawał odkrywać czegoś nowego, ani szukać, pisała Maria Bojarska. Epokowy aktor na samym szczycie aktorstwa, mówił Krzysztof Zanussi. 82 role sceniczne, 51 ról filmowych, z postacią ukochanego przez publiczność Michała Wołodyjowskiego na czele. Popularność z jednej strony i najwyższe uznanie krytyki z drugiej. Gdy trzeba było wybierać między doskonałością a sukcesem, zawsze wybierał doskonałość, zauważała Maria. Obserwowałam Tadeusza Łomnickiego podczas pracy nad rolą Lira. Im było bliżej premiery, tym tak poza sceną, w foyer, na korytarzu, jak i na scenie, był Lirem. W granatowym, biurowym fartuchu, narzuconym na ubranie, z rozwianymi, siwymi włosami, obłędem w oczach, stawał się nieobecny. Był w innym świecie. Tamte chwile zapisałam w reportażu Ostatnia próba króla.
Lir podchodził do Kenta i do mnie z pytaniem: wiecie, że jestem królem? Na co ja odpowiadałem: jesteś, panie. Słuchamy twoich rozkazów. I wtedy on z takim przedziwnym, filuternym uśmiechem i z taką niebiańskością w oczach, z czymś, no, z czymś metafizycznym, mówi: więc jakieś życie świta przede mną. Dalej, łapmy je, pędźmy za nim biegiem, biegiem. I rzeczywiście w niesamowitym tempie wybiegał najpierw w prawą kulisę. I tak było w założeniu pierwotnym. A potem na wczorajszej próbie doszło przebiegnięcie w lewą kulisę z powrotem przez scenę. I zawsze mówił, że to trzeba biegać tak jak na setkę. I tak przebiegł dzisiaj w sposób zaskakujący w drugą kulisę. A potem już... A potem już nic.
Radio Merkury Poznań, 22 lutego, godzina 16.
Dziennik przyszło nam rozpocząć od bardzo smutnej wiadomości. Jak poinformowali nas przed chwilą aktorzy i kierownictwo Poznańskiego Teatru Nowego, dziś po południu, pod koniec próby szekspirowskiego Króla Lira, którego premiera miała się odbyć za tydzień, zmarł wielki polski aktor Tadeusz Łomnicki. Miał kreować tytułową rolę.
Studenckich rozmawiałam z panią Perzanowską.
Tak.
Pisałam pracę o Perzyńskim i między innymi o Szczęściu Frania. Ona, zachwycając się Jaraczem, powiedziała wtedy: jest tylko jeden człowiek, który mógłby powtórzyć w Frania, Szczęściu Frania Pyrzyńskiego. To jest Łomnicki.
I więc ona mnie wyróżniła taką rzeczą. Dała mi jako wówczas aktorowi, który tak no niby zwrócił uwagę, no zagrał, to była przecież potem to słynne przedstawienie było, ten Der Unaufhaltsame Aufzug des Arturo Brechta. To się nazywało u nas Kariera Artura Ui. Ona mi dała krawat Tadziowi Fijewskiemu Szelki. Jaracza. Co się z Szelkami stało? Nie wiem, Tadeusz nie żyje. Więc nie. A ja to opakowałem specjalnie i postanowiłem nosić do tego czasu, kiedy nie znajdę kogoś i nie zwróczę się młodym człowiekiem, tak jak pani Stanisława się mną zwróciła, która przecież wiedziała, co robi, była bliskim współpracownikiem, przyjacielem i osobą, prawda, bliską bardzo Jaraczowi, więc dała to. I po wielu, wielu latach, w jakimś 80., zdaje się, czwartym albo piątym roku, ja wręczyłem ten krawat wraz z taką klauzulą specjalną i z zawarowaniem pewnych praw, który ma ten krawat, wręczyłem to Mariuszowi Benoit. I on jest teraz posiadaczem i po 25 latach on ma wręczyć jakiemuś wybijającemu się aktorowi, którego jeszcze nie znamy. Krawat Jaracza, który nosił w 30 latach, to taki sportowy, szkocki krawat angielski, bardzo piękny. Bardzo go kochałem. Nawet trudno mi się było z nim rozstać, ale myślę sobie, że to jest jakaś wartość, która się stwarza.
Tej wielkości gwiazda w teatrze sprawia, że wszyscy nagle próbują unieść chociaż cząstkę jego geniuszu. I myślę, że w naszym teatrze doszło do takiej kreacji zbiorowej również, że wszyscy ludzie starali się za wszelką cenę nie popełnić nietaktu w stosunku do sztuki. I on to wywołał taką atmosferę.
Kochaj sztukę w sobie, a nie siebie w sztuce.
I to było właśnie, on umiał kochać. On w ten sposób umiał kochać. I nas tego tak pięknie, szybko uczył.
Proszę pana, zdecydował się pan grać króla Lira w Poznaniu. To jest dla nas wyróżnienie, bo król Lir to jest jakby podsumowanie wszystkich doświadczeń aktorskich. To jest niebywale trudna rola.
No, rola trudna, ale to nie mówmy o roli teraz, bo nie wiem, dopiero pracuję, nie wiem, co z niej będzie, ale chciałem powiedzieć, dlaczego się zdecydowałem. No pierwsze, że tak, zrobił ten przekład dla mnie Stanisław Barańczak. Barańczaka tym łabędzi miastem, prawda, tą jakąś miłością. Jest przecież Poznań, tu jest jego uniwersytet, tu są jego przyjaciele, tu są jego teatr, który kiedyś tworzył, prawda, 8 dzień tygodnia wraz z twórcą tego teatru jako kierownik. No i proszę pani, oprócz tego zaproponował mi ten teatr nowy bardzo wysoko cenię, to jest teatr znany na świecie, tu są świetni aktorzy, znakomicie się tu pracuje, zresztą są tego dowody, Korin stoi na czele tego, to jest młody, wspaniały reżyser, który jeżeli coś takiego się chciał się podjąć, to prawdopodobnie wiedział, co robi. A dla mnie to jest po prostu, no, jak ja wiem, wielka przygoda. Ja się czuję tutaj trochę za granicą. Poznań jest wspaniały, proszę pani, tu jest inne życie. Naprawdę. Tu jest inaczej. Tu o coś chodzi.
Wracając do króla Lira, zna pan tłumaczenie Barańczaka, czy zna pan skrót króla Lira?
Tak, tak.
Zabawny.
Tak, tak, to jest tych, no jak się to nazywa?
Biografiowy.
Biografiowy, tak. Król ojciec lebiega, błazen go ostrzega, córki dwie złe, jedna lepsza, finał, wszystko się rozpieprza. No tak, ale to wie pani, to jest takie bon mot, no to jest taka fraszka. Sprawy są trudne. To jest sztuka głęboka, To jest sztuka ciekawa. Tu zresztą fajno to Korin robi, bardzo ciekawie. Przybliża tę problematykę przez swoją wizję całości. I proszę pani, w ten sposób, mimo że to jest jakiś sąd nad światem, jest to wielki eksperyment władcy, któremu świat się w palcach rozpada i płaci, przypłaca to życiem. Zresztą muszę pani powiedzieć, jest to sztuka bardzo aktualna. Nie chcę robić żadnych aluzji do rzeczywistości, ale te wszystkie zagadnienia, które się tu obserwuje, od sytuacji politycznej, poprzez miarę wartości, dobra i zła, oraz charakteru ludzkiego, oraz, wie pani, wszystkich plag, które spadają na człowieka w momencie, kiedy jest dobry czy zły, ale żyje, prawda? Bo to jest cechą egzystencji, że ona jest nieogarnięta tylko dobrem albo tylko złem i to jest podstawą przecież tego dramatu. To wszystko jest niezwykle aktualne.
Że on... tak ciężko pracuje do dzisiaj. Kto by zaryzykował swoje życie? Coraz wchodząc w bardzo trudne sytuacje, jeżeli chodzi o pracę zawodową. Wymagającą niesamowitego wysiłku fizycznego przede wszystkim. Od prób począwszy, bo to jest mordęga. Bardzo serio. To nie jest przeleciane. Nawet jeżeli zaznacza, że się źle czuje, że nie jest dysponowany, to go tak wciąga po paru minutach. Taka próba, że wszystko fruwa na scenie.
Jak pan myśli, z czego się bierze ta jego wielkość, o której mówią wszyscy aktorzy?
Poza tym, że to, co proponuję, to jest w tym takim aktorskim wydaniu doskonałe. Doskonałe. To do tego jeszcze dochodzi to, że on umie przy tym pokazać, że on jest też słaby. I że to wszystko go kosztuje tak samo jak nas. Nie na piedestale, że zaczyna znowu od zera, że znowu jest to dla niego ten sam wysiłek, który ponosił wczoraj przy zupełnie innej realizacji. Że nie przychodzi gotowy w tym sensie, że będzie wyciągał z worka numery sprzed lat. Że to jest od nowa zmierzenie się z kolejnym trudnym materiałem. I on tego nie ukrywa. To jest,
to może pokora,
to jest pokora, lęk, niepewność, czy to się uda, czy dokonuje właściwego wyboru. To są takie bardzo ludzkie podstawowe cechy.
Już? Jakże to?
Nagle
pół setki przybocznych, nie mogę się nauczyć tego nagle. Ja nie wiem skąd to jest. No, to uczę się i uczę całą rolę. Mówię, no a nagle nie umiem. No. Teraz się muszę nauczyć. Nagle pół setki przybocznych, po dwóch tygodniach ledwie, o co chodzi? Powiem ci, klnę się na życie i śmierć. Wstyd mi, że byłaś w stanie tak mną wstrząsnąć, że za twą sprawą ronią łzy niemieckie, jakbyś ich była godna. Moja druga córka przyjmie mnie z sercem i czule pocieszy.
Łowicki lubi pracować.
Tak, lubi pracować. Jest to tytan pracy. Ja mieszkam akurat z nim na jednym piętrze, bo mieszkam tutaj w teatrze. I no, ten człowiek bez przerwy się uczy, bez przerwy powtarza tekst, bez przerwy go interpretuje, bez przerwy szuka. Zresztą mamy możliwość od czasu do czasu porozmawiać. I on ciągle powtarza na temat pracy. Ciągle. Mówi, spytałem go kiedyś, co jest jego tajemnicą. A on mówi, panie, moją tajemnicą jest praca. Jeszcze raz praca. I to nie chodzi, wiem, że to nie chodzi o to komunistyczne zamiłowanie pracy, absolutnie. Po prostu o satysfakcję, rozwijanie siebie, ciągłe szukanie. To nie jest karówka dla samego efektu. To jest praca w poszukiwaniu. Myślę, że to stanowi jego artyzm. I to stanowi jego wielkość.
Wiem, że mnie ludzie lubią i ja mogę powiedzieć, że mam jakiś wpływ na te sale, w których pracuję i gdzie zbieram tych ludzi. To jest bardzo miłe.
A od jakiego momentu pan wiedział,
ma pan publiczność za sobą. Od jakiego momentu kariery aktorskiej?
No, to już dawno się zaczęło, wie pani. To ja tego nie śledzę. Nie zajmuję się tak bardzo swoją osobą, ale wiem, że wywołuje pewne skupienie. A więc to skupienie trzeba, wie pani, wykorzystać. Ale żeby dojść do tego, żeby tak publiczność reagowała, trzeba bardzo dużo pracować. I w związku z tym ja właściwie nie mam, proszę pani, czasu na nic. Po prostu nie mam. Moja żona bardzo dobrze to rozumie, zresztą bardzo mi pomaga we wszystkim. Ale nawet nie zapraszam panią do drugiego pokoju, bo by pani zobaczyła, co tam leży. No. I tak, to, tak, a ja żyję jak zakonnik.
A jak był pan dzieckiem?
Też dużo pracowałem. Muszę pani powiedzieć, że nauka gry na instrumencie dla dziecka to jest, proszę pani, bardzo dobra rzecz. Moja matka właśnie uczyła mnie od dziecka, bo miałem już 6 lat, kiedy grałem. To proszę pani, ja po parę godzin dziennie uczyłem się. Dlaczego powiedziałem, że to jest dobra rzecz? Ponieważ dziecko uczy się, że może samo wpływać na wyniki i formę swojego życia, że może osiągnąć coś. Dlatego wszystkich należałoby uczyć właśnie jakichś takich rzeczy. Ja bardzo dużo pracowałem. Ja bardzo dużo ćwiczyłem. No, w czasie wojny już było trudniej, no ale już od 45 roku, no to tak do 50 któregoś prawie nie spałem, bo odpracowywałem tamten czas stracony. Ja musiałem bardzo dużo przeczytać. No potem studiowałem, pracowałem, bo ja stale grałem. Od 45 roku gram jako aktor, prawda? Tam w Krakowie skończyłem. Pani mnie pytała, z jakich stron ja jestem. No wie pani, tych stron już nie ma, dlatego że tam jest Ukraina dzisiaj. Ale dobrze, ja się nie buntuję, bo to w końcu...
A dokładnie skąd?
Ja z Lwowa w stronę Tarnopola. Ja jestem z Podhajec.
Próbuje się z nim fantastycznie. No, on umie wszystko po prostu. I pracuje się w dużym napięciu i tutaj bywają różne takie konflikty. No może to za dużo powiedziane konflikty, ale takie różne spięcia, które są według mnie konieczne, które są nie do uniknięcia. Wiem, że to jest jedyna taka możliwość, żeby takiego faceta, wie pani, takiego artystę zobaczyć bliska i pracować z nim, to żeby nie wiem, co się działo, żeby on tutaj nas przewrócił do góry trzewiami na drugą stronę, to warto. Mimo, że człowiek nie lubi być przewracany trzewiami na zewnątrz, nie lubi być boksowany i nie lubi być krytykowany i nie lubi się dowiadywać, że powiedzmy niewiele umie. Czy kłamie, mówiąc, mówi nieprawdę, że nie tak ten tekst interpretuje, bo to wszystko to się zdarza. I on na pewno, może nie w 100%, bo nikt nie jest nieomylny, ale na pewno w większości, w ogromnej większości swoich różnych uwag ma rację.
Niesamowite ma intuicję. Rzeczywiście on coś mówi, on tak, jak go coś drażni, to on tak przychodzi, on to jest taki łagodny, tak zaczyna wrzeszczeć na mnie, niby tłumaczy. Potem oczywiście, to jest jak na scenie jest. Ja oczywiście się burzę, potem idę do domu, myślę, ale nie zawsze ma radę, ale w wielu momentach ma intuicyjnie bezbłędne ucho. Ja tylko do tego dochodzę potem inaczej. To jest pierwsza rzecz bardzo ciekawa w nim, a druga rzecz, że on strasznie, on jest kopalnią wiedzy i dowcipu. I takich ludzi właściwie już prawie, że nie ma. Ludzi, którzy są chodzącą historią teatru, ma strasznie dużo tych dowcipów, strasznie często nas jakby rozluzowuje, opowiadając o jakichś wybitnych postaciach, rzeczy zabawnych, dowcipnych, które mu się przytrafiły. I to też jest bardzo potrzebne, bo taka atmosfera się wytwarza. I ja podejrzewam, że moi aktorzy młodzi potem to będą następnym przekazywali.
Ja powiadam do kota, ty słuchaj, ale kto to jest ten Lir? Jaki on miał te... On mówi, tam zabił matkę, tego zasztyletował tego. To jest straszny człowiek. Ja syryś te Boże. Ten człowiek chyba ma rację. I jak tak się czyta ten utwór, Edgar wszystko to mówi. W monologu, kiedy tam w trzecim akcie zapytuje go, a kim ty byłeś dworakiem? I proszę przeczytać ten monolog. To jest curriculum vitae pana Lira. Ale może się wyliże.
wielkim nauczycielem w prowadzeniu, jeżeli chodzi o myślenie o Szekspirze, zawsze od wielu lat był mój przyjaciel, profesor Jan Kot, z którym wiele godzin spędziłem w życiu nad analizowaniem Szekspira. Pamiętam nawet, że raz bardzośmy się pokłócili. To było przy Wódce w Brystolu w 60 chyba 4 albo 5 roku. On jeszcze nie miał dokończonego Szekspira współczesnego, a pisał wtedy esej o Otellu, którego nie widział, bo nie był w Londynie, a ja stamtąd wróciłem i proszę mi wybaczyć tę moją chełpliwość, ale muszę powiedzieć, bo to jest ciekawe, to do historii należy. Oliver zaprosił mnie na to, ale to było na takim przyjęciu, on robił żarty, wyśmiał się mnie, mówi, pan grał Hamleta, ja mówię, nie, to szkoda, bo bym panu powiedział, jak źle Giełgut grał Hamleta, a Giełgut się odwraca, bo to takie towarzystwo było, i się śmieje. Ja byłem speszony, on powiada, niech pan się nie pesze, niech pan przyjdzie, ja pana zapraszam do mnie, on był dyrektorem Oldwicku. Ja panu zagram tego, Otella. Postaram się dać no wszystko, na co mnie stać. No, ja też to mogę powiedzieć państwu, ale tamto to miało znaczenie. Ja przyszedłem i zobaczyłem cudowną rolę. On był niezwykły. Oczywiście przedstawienie jego mniej mi się podobało.
Aktor, który umie wszystko zagrać. I sam fakt, że pracuję z nim, to jest tak święto. Coś niesamowitego. Ja przychodzę na te próby w jakimś takim dziwnym podnieceniu. Dawno mi się to nie zdarzało. Przychodzę z propozycjami, przychodzę w pewnej gotowości. Oczywiście wiem, że część z tych propozycji może być zła, lepsza, gorsza, ale on inspiruje. Coś jest tak głęboko w nim ukryte, ale co emanuje na wszystkich. Pewnego dnia... To brzmi jak opowiadanie starej cyganki, przepraszam, ale kiedy położył mi rękę na głowie, to ja poczułem jakąś dziwną energię przepływającą z tej ręki na moją głowę. I pomyślałem sobie, że ten człowiek oprócz tego, że jest niesamowitym rzemieślnikiem i człowiekiem logicznie, matematycznie myślącym o sztuce, ma w sobie jakąś charyzmę, jakieś ciepło, jakiś dar Boży, jakąś energię, która emanuje na wszystkich, na widzów, na aktorów, na nas partnerów grających z nim na scenie. Taki mam plan przygotowania się do roli. Siedzę sobie w garderobie, nie patrzę, co się dzieje na scenie w ciągu pierwszego aktu, gdzie mnie nie ma i gdzie król rozdaje swoje królestwo, czyli robi ten kardynalny błąd. Słucham w garderobie tego i śmieję się do rozpuku. Rozdaje to królestwo swoje tak bez zastanowienia. Oddaje władzę, oddaje wojsko, dochody, a sobie zostawia tytuł króla. Przecież to nic nie znaczy. Wiadomo, że król bez władzy, bez wojska, bez nie jest królem po prostu. I tu się przygotowuje do pierwszego wejścia na scenę. Z tego śmiechu, takiego pustego śmiechu, to niesamowity idiota, że zrobił coś takiego. I z tego śmiechu wychodzę na scenę. Zresztą nie chcę się wcześniej widzieć z królem, tylko w tym momencie, kiedy mnie wrzucają na scenę. Bo mnie szukają gdzieś po zamku.
Czy ty, wujaszku, widzisz w niczym jakieś korzyści?
A niby ja. Z niczego nic nikomu nie przyjdzie.
Powiedz mu więc... Proszę, bo błaznowi nie uwierzy, że tak samo ma się sprawa z dochodami z jego włości.
Zaczynam grać i to, tak jak mówiłem, strasznie się przenika. Życie i scena. I to, że jestem błaznem w sztuce i to, że jest taka zależność między mistrzem Łomnickim a mną, człowiekiem, który niewiele umie w tym zawodzie, a musi ośmieszyć mistrza.
Jest to sztuka jeszcze wchodząca w jakieś pomyłki, grzechy i straszne, niepokojące rzeczy, które dzieją się w nas, które dzieją się i w naszym kraju. I to jest przez to sztuka okropnie współczesna. Dlaczego? Władca, który zniszczył świat wartości, który wybudował nie wiadomo jak, prawdopodobnie trudną, straszną ręką, rozpada się. I co się wydobywa na wierzch? Oto jest pytanie. Jest kontrakcja, którą prowadzi skądinąd bardzo miły chłopak, Benkart, Edmund. Niezwykła rzecz.
Ja mówię o sobie tym przedstawieniem. Tadeusz też chyba mówi o sobie, o swoim losie. Skłanie moich aktorów, żeby mówili o sobie. To są prawdy bardzo trudne. To jest gorzka prawda o nas.
Są wielkie, wielkie przedstawienia. Szczególnie w drugiej połowie XX wieku. No, Bruka przedstawienie, które znamy ze Scofieldem. Zresztą przyznam się, że to Bruk namówił mnie do tego, żebym ja zajął się tą sztuką. Peter Bruk przyjechał obejrzeć, jak ja gram Krappa. Ostatnią taśmę Krappa. Ja to gram już 7 lat. Właśnie przed chwilą dostałem wiadomość, że nie będę grał w Poznaniu pod koniec maja, tylko w Tokio. Właśnie to. Tak.
Trzeba powiedzieć, że nie będę grał w Poznaniu. Kropka.
Kropka,
pod koniec maja.
Pod koniec maja, tylko wrócę dopiero 2 czerwca. Pan Bruk, Peter Bruk, z którym dawnośmy się znali, ale pobieżnie, przyszedł i powiedział: daj pan sobie, panie, spokój z innymi rolami szekspirowskimi, zajmij się pan tą rolą. Tak zacząłem czytać, a ponieważ już dawniej, co przeczytacie w programie, ja po prostu wymusiłem na Barańczaku, że ma przekładać Szekspira, kiedy przeczytałem jego tłumaczenia Dona, Herberta i innych tych poetów metafizycznych, co uznałem za coś wspaniałego. To kreacja jest przecież. To jest język tak wspaniały, że mu napisałem, że pokolenie sklepów mięsnych powinno się wypowiedzieć również w Szekspirze. On nie chciał, ale w końcu go zmusiłem. Przełożył mi Dwóch Panów z Werony najpierw, potem Burzę, potem Lira, bo go poprosiłem po tej rozmowie właśnie z panem Brukiem. Muszę powiedzieć, że ten utwór to jest jak ściana bazaltu. To nie są łatwe rzeczy. To trzeba naprawdę zaatakować, żeby samemu nie rozprysnąć się. To mróz po kościach mnie przeszedł raz w nocy, ale potem sobie pomyślałem tak. Czytałem raz takie zdanie Kazana. Artysta, który nie ryzykuje wszystkiego, każdego dnia, co zrobił, nigdy nie będzie tym, kim mu się wydaje, że jest.
O, to jest lepsze.
Tak?
No tak, tak, mówisz mi.
Więc, o, droga córeczko, wiem, że jestem stary. Starcy są zbędni. Błagam na kolanach. Tu, dobre, bardzo, świetnie się błazen. Tu się sprawiłeś pierwszy raz. Wie pan, to o to chodzi, tak? Więc teraz tutaj, macie te podania i tak dalej, to są. Więc ja tutaj jestem oparty, co za niewdzięczność i tak dalej. Nie dajcie mi oszaleć nieba, przywróćcie spokój, ja nie chcę oszaleć. I cóż, konie gotowe?
Gotowe, panie.
Chodź, chłopcze.
A możesz, przepraszam, to już możesz opóźnić to, bo to jest nieczyste. Pochodź albo przespiesz.
Aha. No cóż, konie gotowe?
Gotowe, panie.
Chodź, chłopcze.
O.
Samo słowo próba. Próbować. Próbować. Może być dobrze, może być źle. To się próbuje potem, żeby to było już konstans na przedstawieniu, na premierze. Ale myślę, że dzisiaj jakaś taka znowu przychylna aura spłynęła z mistrza. I dobrze się chyba kolegom próbowało. Takie jest moje zdanie.
Zaczynało się nieco nerwowo.
Nie, nieprawda. Było tylko kilka słów, zresztą słusznych. co do koncentracji, no takich podkreślających jednak wagę tego przedsięwzięcia, żebyśmy nie weszli, bo to jest nieładne, jak aktor bezpośrednio wchodzi z innych tematów, nie wiem, ze śniegu, z zakupu, wchodzi na scenę i gra. A takich kilka słów powoduje, że człowiek skupia się, wchodzi powoli, naturalnie wchodzi w temat sztuki. I pomogło to, tak mi się wydaje, dzisiaj jak na razie. Pierwszą część zagraliśmy. No, zobaczymy, co dalej, po przerwie. Aha, zapraszam na przerwę!
Ja się nie dam tak zaczarować, bo ja patrzę sobie zawsze jak widz, a nie jak tam jakiś profesjonalista czy coś. Słucham, zobaczę, no, że może kogoś będzie ochrzaniał albo coś, to zawsze ciekawostka taka jest. Nie? Tymczasem, jak Łom mówi monolog jakiś, słucham, po czym nagle zapominam, że słucham i on mnie wciąga, chociaż to próba diabli. Spojrzałem na Kryśkę, patrzę, słucha, dobra jest. No i wysiedzieliśmy całą pierwszą część. Przecie niespotykane.
Nie, nie jest rzeczywiście jakaś ta prawda, która z niego, prawda, która z niego bije. No. Tam nie ma nic wydumanego, nie ma nic udawanego, to jest.
Tu na samym początku, tak. Kiedy tam wchodzimy jako ten tłum dwora, jest król prawdziwy, z dostojnością. I ta granica, kiedy on przechodzi w szaleństwo przecież, prawda? Ona jest jakaś tak bardzo nieznaczna i jakżeż ten człowiek się zmienia zupełnie w zupełnie innego człowieka, bezsilnego, gdzieś tam tęskniącego za czymś, miesza mu się w... Wspaniale, to się nie da opowiedzieć.
Przedstawcie się, panowie, moją drogę, bo ona przyszła za późno. No.
My zrobimy specjalnie taką jedną próbę.
O, Marysiu, poznajcie się z moją żoną.
Dzień dobry, Maria Rywarczyk.
Dzień dobry.
Miło mi.
Dzień dobry.
Pan Glosta, pani Regana. Tak, nie ma żartów. Do zobaczenia.
Wszyscy aktorzy mówią o pani mężu, że jest tytanem pracy. Ok. A jak panią potraktował?
Bardzo miło, ale dzisiaj nie, bo był bardzo spięty od rana i chciał przeprowadzić sprawnie próbę i chyba się to udało, bo się skończyła wcześniej niż zazwyczaj. Ja tutaj próbuję śledzić, jak te próby przebiegają. Proszę pani, a ta rola króla Lira to dla aktora jakby podsumowanie jego doświadczeń artystycznych?
Nie, to otwarcie nowego etapu, doświadczeń artystycznych, myślę, że tak trzeba. Tak ja traktuję.
Ale to...
Nie, jako podsumowanie. Jeszcze
z małym warsztatem aktor nie ma czego szukać tutaj.
Tak, to na pewno. To trzeba już coś wiedzieć, ale to, co się odkryje w tej roli, to będzie z pożytkiem chyba dla następnych. Nie zakończeniem.
Będzie pani na premierze.
Będę.
Czy żony takich mistrzów też miewają tremę, tak jak
większą, większą. Znacznie większą, także ja już teraz właściwie się trzęsę ze strachu, ale to może lepiej, że ja mam większą tremę.
Czy państwa dom wygląda tak jak scena prób?
Poniekąd tak. Jak scena, jak biblioteka, jak scena z farsy, scena z tragedii, melodramat, różnie.
Zależnie od
potrzeb. Albo pan to nie ma.
A Poznań jak pani znajduje?
Dopiero drugi raz jestem w Poznaniu i na razie znajduję bardzo dobrze, bo już znalazłam książkę, której szukałam w Warszawie. I po drodze do teatru kupiłam, także już lubię.
Czy jest pan zadowolony z dzisiejszego dnia?
Ja bardzo, tylko jestem zmęczony teraz, jestem bardzo. Krzysiu, nie, to bardzo cię przepraszam, pokryłem.
Ja też przepraszam. To...
Bo wiesz, myśmy próbowali na to, żeby...
Tego, no, bardzo ciekawe, po raz drugi to się
bardzo
stało.
Ciekawie zarysowane, bardzo ciekawie.
Ja tylko to, co powiedziałem, że
potem jak mu do ręki idzie, jak zostaje hrabią, wspaniałe, bo to wtedy jest ta zmiana, wie pan? I to niech pan nie gra nagle, tylko na tych kolanach inna twarz, piękna, tak jak pan jest. Cześć. Czy pan się przedstawił mojej żonie?
Mariusz Sawiniewicz.
Małgorzata.
Edmund.
Domyśliłam się na to.
Piękny, nie?
Do widzenia.
Ja jeszcze tylko zapytam o błazna.
Błazen? O, moje.
Łaźniątko. No dzisiaj drwiło ze mnie strasznie w momencie, kiedy wariowałem w czasie burzy, więc ale nie mam mu tego za złe, bo nawet tego nie pamiętam, co on tam robił. Świetny jest przecież Paweł. Paweł, chodź kochanie, idziemy na obiad.
Przepraszam.
Do widzenia.
Szedł ze sceny, spotkał Jadzie i mówi: daj tę laskę temu mojemu błazenkowi, żeby mnie dobrze lał na scenie. To pierwszy raz się tak zdarzyło, wiesz? No przecież mógłby, wiesz, postawić tę laskę gdzieś tam w kącie, a dzisiaj powiedział, żeby mi, wiesz, zanieść tę laskę do garderoby. No i mam tę laskę. Pachnie jeszcze nim. Naprawdę pachnie, wiesz? Tylko tyle zostało.
Wczoraj przyjechała i właściwie dziś myślę, że grał dla niej specjalnie. On zresztą o tym powiedział, że właściwie robi dziś premierę dla żony. I był w tym cały, to znaczy nie oszczędzał się na dzisiejszej próbie, niczego nie markował. Widać było wyraźnie, że tę próbę w całości jej dedykuje. Taki to miało wymiar. On zresztą tego nie krył. W zwierciadle jest wywiad z Tadeuszem Łomnickim i z Marią Bojarską i opowiadają o swoim małżeństwie i o tym, że pobrali się 29 lutego, czyli że rocznica ich ślubu przypada raz na 4 lata, prawda? I w tym roku właśnie mamy 29 dni lutego, prawda? Czyli ta premiera byłaby równocześnie rodzajem prezentu z okazji rocznicy ślubu.
Dzisiaj sobie pomyślałem, Oli mówię, Ola mówi, moja córka, to umarł Łomnicki. Ja mówię, tak. I mówię jej, żeby przybliżyć jakoś, no zna go z pana Włodyjowskiego, dziecko ma 10 lat. I mówię, słuchaj, pan Jezus już dokładnie mu wyznaczył dzisiaj rolę i on gra tam Lira z Oliwierem, z Kreczmarem, z Jaraczem, z Solskim. Taka paka tam się zebrała i grają w tej chwili.
Ostatnie nagrania z prób Króla Lira w Teatrze Nowym w Poznaniu pochodzą z 21 lutego, dnia poprzedzającego śmierć Tadeusza Łomnickiego. W reportażu obok Tadeusza Łomnickiego wystąpili żona Maria Bojarska, reżyser Eugeniusz Korin oraz aktorzy Teatru Nowego Paweł Bińkowski, Witold Dębicki, Krystyna Feldman, Zbigniew Grochal, Aleksander Machalica, Wojciech Standeło i Ildefons Stachowiak. Reportaż przygotowała Barbara Miczko, a zrealizował Wojciech Zaustowicz. Thank you.
Postscriptum.
Był pan przyjacielem Łomnickiego?
Wie pani, wolałbym, żeby na to pytanie odpowiedział Tadeusz, ale on na to nie odpowie oczywiście. Ja uważam, że myśmy byli przyjaciółmi. To znaczy, to nie była przyjaźń, która się manifestowała w jakichś częstych kontaktach, spotkaniach, ale w takich jakichś trudnych życiowych momentach to właściwie obecność Tadeusza miała duże dla mnie znaczenie. I właściwie, mimo że niewiele był starszy ode mnie, miałem jakieś poczucie jakiejś takiej braterskości, ale takiego starszego brata ze strony Tadeusza. Rozmawialiśmy o sztuce. I jak się okazuje, że nie ma takiej wielkiej różnic między aktorem, rzeźbiarzem. Problemy sztuki, a więc ludzkich jego przeżywania, piękna, rozpaczy, dramatu, łączy wszystkich.
Profesor Gustaw Zemła, autor tablicy wmurowanej w foyer Teatru Nowego.
Tak, to nie miała być tablica. Ja miałem mu wyrzeźbić głowę, portret. Zresztą on się bardzo jakoś później domagał tego. Mówi, wydawało nam się, że mamy tyle czasu. Tak, z roku na rok odkładaliśmy te nasze posiedzenia, nasze spotkania w pracowni rzeźbiarskiej. Mówi, a mamy czas, mamy czas. Później jakby się troszeczkę zaczął spieszyć, zebrał już swoje zdjęcia, przygotował. No ale jednak nie zdążyłem mu wyrzeźbić portretu głowy. Pojawiła się natomiast propozycja, żebym wyrzeźbił tablicę pamiątkową właśnie w tym teatrze, gdzie umarł. I muszę pani powiedzieć, że bardzo trudno mi było wyrzeźbić. Bo tablica to coś takiego, co właśnie takie płaskie, jakaś pieczęć, ślad, odbicie, odcisk. Właściwie coś, co już minęło. I ja z początku myślałem, że w ogóle nie dam rady wyrzeźbić. Wychodził mi Mickiewicz, Chopin, Bóg wie co. Jakoś nie mogłem znaleźć kontaktu z Tadeuszem. Może dlatego, że Tadeusz, ten człowiek właśnie przestrzeni, ruchu, dynamiki, ekspresji, nagle musiał się pojawić tutaj na tej tablicy jako właściwie ślad życia. Może ta moja nieskromna jakaś chęć pokazania tego przejścia z jednego stanu, to znaczy przechodzenie z jednej rzeczywistości w jakąś drugą. Ten moment, kiedy on mówi, że jednak coś świta przede mną, jest dalej ładny. Więc ten ruch, ręce, twarz, całun, który już częściowo go przykrył. No i te dwa listki, które gdzieś tak jak odpadły od tej korony drzew. Ale jestem wdzięczny losowi, że przynajmniej tym mogłem Tadeuszowi się pokłonić.
Może pan przeczyta całą tablicę?
Tadeusz Łomnicki, 18 lipiec 1927, 22 luty 1992. Zmarł na scenie Teatru Nowego podczas próby Króla Lira, wypowiadając słowa: więc jakieś życie świta przede mną. Dalej, łapmy je, pędźmy za nim biegiem, biegiem. I tyle.